To, kochani, witam was, nas wszystkich serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. I tutaj jak wujek Ludwik mówił, że on kiedyś mówił kazania, dzisiaj stoję ja akurat po tej stronie. A pamiętam też ten czas, byłem takim chłopakiem, kiedy tutaj wujek był. I Grzegorza pamiętam, kiedy raz też z samego początku, kiedy właśnie wujek Ludwik go tutaj ściągnął. I tak naprawdę oni tutaj działali. Minęło kupę lat. Też się wzruszyłem. Dobrze. Powiem tak. Często lub codziennie nawet mamy jakieś wybory. Rozmyślamy o rzeczach i sytuacjach, które nam się opłaciły w życiu lub mniej opłaciły, które dzisiaj się opłacają lub nam się nie opłacają. Myślimy o zdarzeniach, które przyniosły nam coś pozytywnego lub nie i to, w jaki sposób żeśmy w tych zdarzeniach reagowali i postępowali. I tak zastanawiamy się na przykład, czy ta praca, którą dzisiaj wykonujemy, nam się opłaca, czy jakiś wyjazd do tego lub tamtego miasta nam się opłaci lub nie, czy opłaci nam się kończyć daną szkołę, jedną lub drugą, czy może lepiej się nie uczyć, może lepiej iść do pracy od razu, czy opłaci nam się, że tak powiem, kupić jedne meble lub inne, jeden sprzęt domowy lub drugi, a może mieszkanie to lub tamto, czy samochód jeden lub drugi. Zastanawiamy się być może, jeżeli jesteśmy przed ślubem, czy warto się ożenić z daną osobą lub wyjść za mąż. Kalkulujemy, czy to będzie nam się opłacało w naszym życiu. Są sytuacje takie na co dzień, że też myślimy, czy nam się na przykład opłaca jutro rano wcześnie wstać, a może nie warto. Dlatego tematem, który chciałem tutaj poruszyć, jest temat, a co ja będę z tego miał? Taki niepełny, ale temat brzmi tak, a co ja będę z tego miał? Później wytłumaczę dlaczego. I chciałbym go przenieść bardziej na sferę duchową naszego życia. Bo myślę, że nie jest to bardzo oderwane od sfery duchowej, to pytanie. Co ja mam z tego, że przychodzę akurat do tego zboru, a nie jestem w innym zborze? Czy bardziej podoba mi się tu lub tam? Czy warto było dzisiaj tutaj przyjść? Możemy się zastanawiać. Może lepiej było nam obejrzeć dobry film? Może jesteśmy przepracowani, może lepiej było niedzielę przespać, odpocząć sobie. Ale myślę, że skoro tu jesteśmy, to wybraliśmy tą stronę, że lepiej opłacało nam się tutaj być po prostu. I mam nadzieję, że się nie zawiedziemy, że tak żeśmy zrobili. Wartościujemy w naszym życiu. I myślałem, że kiedy będziemy myśleli tak o Kościele, czy warto nam akurat w tym Kościele być, czy nie, że to jest złe, że chrześcijanin nie powinien tak myśleć, czy mu się cokolwiek w Kościele opłaca. Ale kiedy tak, i to jest prawda, nie powinniśmy tak myśleć, ale jest tak zwana druga strona medalu, bo spójrzmy, jak często zbory powołują na pastorów ludzi, którzy im się podobają na przykład, którzy zbór myśli tak, że coś wniosą nowego do tego Kościoła, że temu Kościołowi po prostu się opłacą, są przebojowi i tak dalej, że być może rozwiną ten Kościół, będą opłacalni. I podobnie pastorzy, ja nie mówię, że to jest reguła, ale mogą sobie tak myśleć też, że no, do danego zboru warto mi pójść. Pewnie będzie mi się to opłacało, więc idę do danego zboru. I czasami tak może być, że takie sytuacje w życiu się zdarzają. Większość zborowników myślę, że też jest z różnych powodów w kościele, ale przede wszystkim uważam, że im to się opłaci, że tak powiem, bo zbór jest na miejscu, nie muszą tylko dojeżdżać, bo odpowiada im to, odpowiada im kurs tego zboru, czyli myślenie i nauka tego zboru. Uważają, że coś wezmą do swojego życia z nauki i ze wspólnego życia w zborze. I uważam, że dla mnie osobiście opłaca się być w tym zborze. I mam nadzieję, że ci, którzy tutaj są, że też wam się opłaca być w tym zborze. Oczywiście pomijam fakt finansowy, bo uważam, że gdybyśmy przeliczyli nasze pieniądze, które inwestujemy w zbór, aby dalej funkcjonował, i kiedy pomyślimy w ten sposób, to na pewno nam się nie opłaca, bo pewnie byśmy jeździli nowymi samochodami dobrej marki, gdybyśmy przez wszystkie te lata gdzieś te pieniądze odkładali. Ale wiemy bardzo dobrze, że na tym nasze życie nie polega i tak nie powinniśmy myśleć. Dobrze, i to jest taki wstęp, a teraz będzie dużo Słowa Bożego. Tak myślę, że dużo, bo spójrzmy do 1 Mojżeszowej, 13 rozdział, od 5 do 12. Ja troszkę się przygotowałem, więc będę czytał z Biblii, z przekładu Biblii Tysiąclecia. 1 Mojżeszowa, 13 rozdział, od 5 wersetu do 12. Jest to historia Lota i Abrahama, zwanego wtedy Abramem jeszcze. Lot, który szedł z Abramem, miał również owce, woły i namioty. Kraj nie mógł utrzymać ich obu, bo zbyt liczne mieli trzody. Musieli więc się rozłączyć. A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód Lota, mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzyci, rzekł Abram do Lota: niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo przecież jesteśmy krewnymi. Wszak cały ten kraj stoi przed tobą otworem. Odłącz się ode mnie. Jeżeli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. A jeżeli ty pójdziesz w prawo, ja w lewo. Wtedy Lot, spojrzawszy przed siebie, spostrzegł, że cała okolica wokół Doliny Jordanu, aż do Soaru, jest bardzo urodzajna. Była ona bowiem jak ogród Pana, jak ziemia egipska, zanim Pan nie zniszczył Sodomy i Gomory. Lot wybrał sobie zatem całą tę Dolinę Jordanu i wyruszył ku wschodowi. I tak rozłączyli się obaj. Abram pozostał w ziemi Kanaan, Lot zaś zamieszkał w owej okolicy, rozbiwszy swe namioty aż po Sodomę. 9:12. 5:12, przepraszam. Stoją, może powiem tak, może nie obaj, ale Lot stoi przed wyborem. I też się zastanawiał pewnie, kiedy popatrzył na tę ziemię, co mu się bardziej opłaci. Czy pójść tam, gdzie jest urodzaj, czy zostać tutaj, gdzie jest no, mniejszy urodzaj, że tak powiem. Więc wybrał i poszedł tam, gdzie mu się wydawało, że będzie lepiej. Drugi fragment to jest Druga Królewska, 5 rozdział. Druga Królewska, 5 rozdział, od 9 wersetu, i tu jest dłuższy fragment. Może do 19 przeczytam najpierw. Druga Królewska, 5 rozdział, 9:19. Znacie tą historię i zaraz będziecie wiedzieli, o czym ona jest. Więc Naaman przyjechał swymi końmi i swoim wozem i stanął przed drzwiami domu Eliasza. Eliasz zaś kazał mu przez posłańca powiedzieć: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Rozgniewał się Naaman i odszedł ze słowami. Przecież myślałem sobie, na pewno wyjdzie, stanie, następnie wezwie imienia Pana, Boga swego, poruszy ręką nad miejscem chorym i odejmie trąd. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich wykąpać i być oczyszczonym? Pełen gniewu zawrócił, by odejść, lecz słudzy jego przybliżyli się i przemówili do niego tymi słowami. Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim mówiąc, oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od swego sługi. On zaś odpowiedział, na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł, jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej, ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. To jedynie niech Pan Bóg tylko przebaczy twemu słudze, kiedy Pan mój wchodzi do świątyni Rymona, aby tam oddać pokłon, opiera się na moim ramieniu, wtedy i ja muszę oddać pokłon w świątyni Rimona, podczas gdy on oddaje pokłon. Tę jedynie czynność niech Pan Bóg przebaczy twemu słudze. On zaś odpowiedział, idź w pokoju. Dotąd może na razie. Widzimy, znacie tą historię, kiedy, no tu już przeczytana jest troszeczkę, więc znacie tą historię i widzimy, że Naaman stoi przed decyzją. Przyjechał z Damaszku, czyli z Syrii do Izraela i mówi, że to wszystko dla niego jest bez sensu, bo ten Eliasz to w ogóle do niego nie wyszedł. I chce wracać, ale dobrze, że się posłuchał dobrej rady, więc poszedł i uczynił to, co mu kazano, ale też stał przed wyborem. Doszedł do wniosku, że mimo wszystko to mu się opłaci 7 razy zanurzyć się w Jordanie. I uczynił to. I teraz do 24 przeczytam dalej. Kiedy odszedł od niego szmat drogi, Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, powiedział sobie, oto mój Pan oszczędził tego Aramejczyka Naamana, nie przyjmując od niego rzeczy, które przyniósł. Na życie Pana pobiegnę za nim i wezmę od niego cokolwiek. I pobiegł Gehazi za Naamem. Kiedy Naaman ujrzał, że biegnie za nim, wyskoczył z wozu na jego spotkanie i powiedział, czy wszystko idzie dobrze? Odpowiedział, dobrze, Pan mój polecił mi powiedzieć. W tej oto chwili przyszli do mnie 2 młodzieńcy z góry Efraima, uczniowie proroków, daj mi proszę 1 talent srebra i 2 ubrania zamienne. Odpowiedział Naaman, racz przyjąć 2 talenty. Nalegał na niego, zawiązał 2 talenty srebra w 2 workach, do tego 2 ubrania zamienne i wręczył 2 swoim sługom, którzy to nieśli przed nim. Kiedy przyszedł do Ofelu, Gehazi odebrał te rzeczy z ich rąk i złożył w domu. Następnie odprawił mężów, którzy odeszli. I zobaczcie, co się dzieje. Gehazi doszedł do wniosku, że jednak coś z tego chciałby mieć. Naaman przyszedł z wiarą, że Bóg Izraela go uzdrowi. A Gehazi, korzystając z okazji, po prostu chciał na tym zarobić. Więc sobie obmyślił taki plan. Oczywiście go okłamał. Teraz spójrzmy 25-27 i to już jest końcówka. Sam zaś poszedł i stawił się przed swoim panem, a Elizeusz zapytał go, skąd ty idziesz, Gehazi? Odparł, sługa twój nigdzie nie chodził. Lecz on powiedział do niego, nie, serce moje ci towarzyszyło, kiedy ktoś odwrócił się na wozie swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas brać srebro, aby nabywać ubrania, drzewa oliwne, winnice, drobne i duże bydło, niewolników i niewolnice, a trąd Naamana przylgnie do ciebie i twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego biały od trądu, jak śnieg. Gehazi podjął, słuchajcie, złą decyzję. I to jest efekt. Tej choroby wcale nie musiał mieć, a została na niego tak jakby przełożona. Ale to była decyzja Gehaziego. Wybrał nie tak, jak powinien. Niektórzy z nas pamiętają, jak brat Gunnar przywoził tutaj różnego rodzaju dary z Niemiec, kiedy było ciężko. I wiecie jak było. Kiedy mieliśmy rozdawać w kościele te dary, to ludzi było pełno. Nie chodzi mi o zborowników, chociaż też kościół był większy. Ludzi z miasta było też dużo. I oni mieli wybór. Przyszli, ale przyszli tylko po to, żeby coś dostać. Niestety nie byli zainteresowani Słowem Bożym i czymś więcej. Przeczytajmy Sędziów, 6 rozdział. Sędziów, 6 rozdział. 11, 13, 3 wersety to są. Jest tam historia Gedeona. Czytam. A oto przyszedł anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera Gedeona. Gedeon, przepraszam, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się anioł Pana. Pan jest z tobą, rzekł mu dzielny wojowniku. Odpowiedział mu Gedeon, wybacz, panie mój, jeżeli pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc, czyż pan nie wywiódł nas z Egiptu, a oto teraz pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Cóż z tego, Gedeon sobie myśli, cóż z tego, że Bóg jest z nimi, jak oni tak naprawdę nic z tego nie mają. Mało tego. Dość, że nie mają nic, to jeszcze mają klęski, bo on musiał zboże wymucić i schować, bo wojsko pewnie przychodziło i rabowało jedzenie. I tak naprawdę w tym momencie Gedeon mówi, że bycie z Bogiem to nie bardzo coś daje, bo albo inaczej, nic nie zmienia. Tak sobie myślał, bo mówi, cóż z tego? Jak my z tego nic nie mamy. Nie widzi korzyści żadnej z tego. A spójrzmy do psalmu 73, mojego ulubionego. 13 i 14 werset. Mówi tak. Król Dawid to mówi. Asaf, przepraszam, mówi tak. Czy więc na próżno zachowywałem czyste serce i w niewinności umywałem ręce? Co dnia bowiem cierpię chłostę, każdego ranka spotyka mnie kara. Też zastanawia się, dlaczego go spotyka kara. Spotyka go kara dlatego, bo nie żyje tak jak ludzie wokół niego. Żyje tak, jak Bóg powiedział. Nie tak, jak ja sobie dzisiaj wymyślę, tak sobie żyję, bo to jest dla mnie dobre. On żyje zupełnie inaczej. I w pewnym momencie zadaje sobie pytanie, czy to warto było, czy to warto jest. Co z tego, że ma czyste ręce? Co z tego, że nie kradnie? Nic z tego dla niego w tym momencie było, kiedy się zastanawiał. Oczywiście wiemy, co psalm mówi na końcu. Łatwiej jest iść z prądem, łatwiej jest iść ze światem. Sobie zawsze myślę, że dobry zawód to złodziej. Człowiek nie musi pracować, tak? Coś ukradnie, byleby go nie złapali. W więzieniach siedzą tylko ci, których łapią. Ale wiemy dobrze, dokąd to prowadzi. I wiemy dobrze, co mówi Biblia o tym, że nie mamy tak żyć. Nie możemy tak żyć. Pytanie, czy opłaca się służyć Bogu w takim razie? Czy opłaca się nam? Więc tamto było wcześniej. A co z tego mam? Nie jest takie bezzasadne. Spójrzmy do Malachiasza, to już jest koniec Starego Testamentu, końcówka. 3 rozdział, 10-12. Malachiasza, 3 rozdział, 10-12 mówi tak. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać. W tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze i zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan zastępów, i nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan zastępów. Tu jest mowa akurat o dziesięcinie i o tym, żeby Boga doświadczyć. Dlatego powiedziałem wcześniej, że to, co łożymy na Kościół, nawet nie wiemy, w jaki sposób nam się zwraca. Bo coś, co moglibyśmy za to kupić, moglibyśmy zobaczyć, ale są rzeczy, których nigdy nie zobaczymy. Tak jak zdrowie, zadowolenie, radość, pokój. Tego nie widać. Każdego dnia możemy zachorować i to tak poważnie możemy zachorować. Nie tak jakąś grypą, tylko naprawdę poważnie. A jednak Bóg nas strzeże i możemy funkcjonować. To jest tak, wiecie, rzucę do swojego ogródka. Jest taka zasada, że codziennie kąpiemy ryby. Jest to dziwne u mnie w pracy. Zamykamy staw i wlewamy pewien środek chemiczny. Pewien. Jest to ocet. Po prostu na bazie octu normalnego. I ta ryba się kąpie. I powiedzmy, że jest kilka tysięcy złotych miesięcznie. Ta kuracja kosztuje, bo to się robi codziennie. I tego nie widać. Widać tylko, jak ci uciekają pieniądze. I tego nie widać, że ta ryba jest zdrowa i możesz więcej wyhodować. Nie wiesz ile. Nie wiemy, ile można jej wyhodować więcej. Ale wiemy, że nie zdycha i to przynosi końcowy efekt później. Tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli będziemy i jesteśmy z Bogiem, pewnych rzeczy nie widzimy, ale wiemy, że mogłoby być zawsze gorzej. A mimo to nawet nie wiemy, od czego Bóg nas chroni. Od wielu rzeczy może nas chronić, a my jesteśmy w ogóle nieświadomi i przechodzimy. Tak jak jest powiedziane, że przy Twoim boku padnie 100 i 10 i 1000 osób, a Ty przejdziesz i pójdziesz. I pewnie nieraz były różne rzeczy, o których myśmy przeszli obok i nie wiedzieli nawet. Minęliśmy, nie jesteśmy do dzisiaj świadomi, że tak było, a Bóg nas ochronił. Dobrze, zobaczmy teraz po kolei jeszcze parę fragmentów w Nowym Testamencie, bo Stary Testament może bardzo dawno temu, Nowy też już dla nas dawno, bo około 2000 lat, ale spójrzmy do Mateusza 19, rozdział 27-29. Jeszcze 6 fragmentów i kończę naprawdę. Mateusza 19, rozdział 27-29. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądzicie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, 100-kroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Tu Jezus nas zapewnia, co będziemy mieli. Pokazuje. Jeżeli ktoś stracił coś w tym życiu, cokolwiek, wymienił kilka rzeczy tutaj, takich wielkich, dużych, że tak powiem, ale są różne, mniejsze rzeczy, które mogą nas cieszyć, a mimo to oddajemy to. Tracimy albo nie idziemy za tym. Pokazuje, co będziemy mieli. pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, 3,9, przepraszam, jeszcze przeczytam. Pierwszy do Tesaloniczan, drugi rozdział, 3,9. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu, ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych, a jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Pokazuje tutaj apostoł pobudki, dla których głosił Ewangelię, dla których się trudził. I jaki w tym był, jakie było jego serce. Drugi do Tymoteusza, 4:9-10. Przeczytam, drugi do Tymoteusza, 4:9-10. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił, umiłowawszy ten świat, i podążył do Tesaloniki, Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. I chciałem tutaj podkreślić tego Demasa, który umiłował świat i odszedł. Przewartościował to wszystko i zobaczył, że ten trud i podążenie za Bogiem jest zbyt ciężkie i tak naprawdę to się nie opłaci. On woli sobie pożyć w świecie dobrze i wygodnie pewnie. Na tamte czasy oczywiście. Wybór człowieka w życiu. Hebrajczyków teraz. 11 rozdział. 32-40. Też dużo nie będę mówił, ale to jest troszkę wersetów, więc przeczytam. Hebrajczyków, 11 rozdział, 32-40. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie właśnie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy. Stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przeżynano piłą, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat nie był ich wart i błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę, stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy. Gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. Wszyscy ci wiedzieli, co będą mieli za to. Za to, że zostali mordowani w różny sposób. Szli za Chrystusem, bo wiedzieli, co ich czeka później. Co będą mieli. I 1 Koryntian 2,9 mówi o tym. 1 Koryntian 2,9 mówi tak. Lecz ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Słuchajcie, nawet nikomu ani do tej pory, ani nam, ani pokoleniom przyszłym do głowy nie przyjdzie, co czeka w niebie na nas, na ludzi wierzących, tych, którzy powalczą, zrobią odpowiednie wybory w swoim życiu. I ostatni fragment, objawienie oczywiście, 21:1-7. I ujrzałem nowe niebo i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsze ziemie i ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi. I będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz. Słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się, jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy. I będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. Mamy zapewnienie od samego Jezusa, że tak będzie. Dlatego ludzie w poprzednich pokoleniach ginęli i potrafili oddać swoje życie za wiarę. I podsumowując, kiedy rozmyślałem nad tym tematem, kiedy myślałem o tym, że w jednym zborze stało się tak, małżeństwo przyszło do pastora z jedną sprawą, a on mówi: a co ja z tego będę miał? To we mnie zakipiało, wiecie, jak się o tym dowiedziałem. Bo mówię, jak można tak myśleć, co ja z tego będę miał? I byłem zawsze taki wzburzony, bo uważałem, że na kościele nie można robić biznesu lub spodziewać się czegoś, wiecie, jakichś zysków, do czegokolwiek. Zakipiało we mnie po prostu. Ale wiecie, kiedy przeanalizowałem ten temat tak na spokojnie, to tak patrzę, że to wcale nie było głupie pytanie. Może nie do tych ludzi, ale pytanie nie jest głupie, bo zadawali go ludzie w Starym Testamencie, mieli zwątpienia, w Nowym Testamencie sami apostołowie się pytali Jezusa: a co my z tego będziemy mieli? Czy to nam się opłaci? W innym sensie tak powiem. Tak nie zapytali, ale co my z tego będziemy mieli? To samo. I troszkę się uspokoiłem wtedy. Bo kiedy przychodzi zwątpienie, też można pomyśleć, czy to warto, czy warto. Dlatego zachęcam nas do właśnie analizowania. Kiedy przychodzi zwątpienie, abyśmy na nowo pomyśleli, czy warto, bo wiemy, że warto. Tylko diabeł czasami nas oszukuje i podsyła takie myśli, mówi: nie warto, nie warto, i tak jesteś do niczego, to nie warto. To po co się trudzić, i tak nic z tego nie będzie. Nie warto. Warto. Warto zawalczyć. Mimo wszystko warto. Biblia wyraźnie mówi, że będziemy mieli niebo w przyszłości. Oczywiście nie jest to naszą zasługą. Wiemy o tym dobrze. Swoje życie oddał Jezus za to, żebyśmy my mogli to mieć, i On to nam oferuje. Tylko musimy chcieć. Nie możemy zawrócić jak Demas. Nie możemy być jak Gehazi, który gdzieś upatrywał swojego interesu w tym wszystkim. Dlatego, kiedy przyjdzie na nas takie zwątpienie, takie jakieś szare, złe myśli, zniechęcenie, to patrzmy na to właśnie przez pryzmat Słowa Bożego, które jest zachęceniem. I pamiętajmy, że tak naprawdę nie jesteśmy inni, jak ci żyjący przed nami ludzie. Nawet jak apostołowie. Piotr też pyta, mówi, myśmy to zostawili swoje, bo w jakiś sposób dane. Ale przyszedł Jezus i to rozwalił. Zmienił. Stare życie zostało rozwalone, zmienione. W jakiś sposób poukładane na nowo. Myślę, że na lepiej. Oni to zostawili i poszli za Jezusem. I kiedy, powtarzam się, ale kiedy na nas przyjdzie jakieś zwątpienie, to pamiętajmy o tym, co nam oferuje Chrystus tak naprawdę. On jest prawdą i w ustach Jego nie znaleziono kłamstwa. Tak powiedział, że tak będzie, więc tak będzie. I to jest pewne. Amen.